Resztki. O klątwie salonickiej i linieniu Jakuba. Gdyśmy podjęli decyzję o ucieczce z Salonik i już zaczęliśmy się zbierać do drogi, Jakub nagle zachorował. Jego ciało jednego dnia pokryło się wrzodami. Skóra schodziła z niego krwawymi płatami, a on wył z bólu. Jakaż choroba napada tak nagle, tak nieoczekiwanie i takie przybiera objawy. Pierwsze, co przychodziło każdemu do głowy, że była to klątwa. I Jakub w to wierzył. Musieli ci, koniozos, wynająć jakiegoś czarownika, chociaż i między nimi było kilku niezgorszych. I ten klątwę rzucił na rywala. Rep Mortkę najpierw sam przykładał plastry. Obkładał Jakuba amuletami, które sporządzał, mamrocząc zaklęcia. Ładował mu też fajkę ciemną żywicą, bo palenie jej uśmierzało ból. Potem jednak bezradny wobec cierpienia swego ukochanego Jakuba wezwał pewną kobietę, starą i trzęsącą się, najlepszą uzdrowicielkę w okolicy. Mówiło się o niej, że to czarownica, bardzo słynna, z tych tesalonickich, które tu żyją pod miastem od wieków i które potrafią znikać. Posmarowała Jakubowe rany cuchnącym płynem, co szczypał i piekł, także krzyk Jakuba słyszano chyba w całym mieście. Wymawiała nad jęczącym z bólu Jakubem jakieś zaklęcia w języku, którego nikt nie rozpoznawał. Tak był dziwaczny. Klepała go po pośladkach jak chłopca, a na koniec nie chciała wziąć żadnej zapłaty, bo mówiła, że to nie żadna choroba, tylko że Jakub linieje, jak wąż. Patrzyliśmy na siebie z niedowierzaniem, a rep Mortkę rozpłakał się niczym dziecko. Linieje jak wąż. Podniósł wzruszony ręce do nieba i zawołał: Panie nasz, pokres świata, dzięki ci. A potem szarpał wszystkich za rękawy i powtarzał podniecony: Wąż Zbawiciel, wąż Nachasz. Czy to nie dowód mesjańskiego posłannictwa Jakuba? Jego ciemne, zauzawione oczy błyszczały, odbijając małe płomyki lampek. Ja moczyłem bandaże w ciepłym wywarze z ziół, jak kazała stara, żeby móc je przyłożyć na zeskorupiałe rany. Nawet nie te rany były straszne, choć powodowały ból prawdziwy i dotkliwy, ale samo to, że się pojawiły. Kto to zrobił? Kto się do tego przyczynił? Myślałem najpierw z gniewem i oburzeniem. Teraz jednak wiedziałem, że nikt nie jest w stanie zrobić Jakubowi nic złego. Kiedy duch wstępuje w człowieka, wszystko się musi w jego ciele zmienić, ustawić na nowo. Człowiek zostawia na boku starą skórę i obleka się w nową. Tak o tym mówiliśmy przez całą noc przed wyjazdem. Siedzieliśmy z Nussenem w kucki pod drzewami. Czekaliśmy na jakiś cud. Niebo na wschodzie różowiało. Ptaki zaczęły śpiewać, a potem dołączyło do nich wołanie muezina. Gdy słońce zaczęło się dobywać spod horyzontu, domki o płaskich dachach oblekły się w długie, wilgotne cienie i obudziły się wszystkie zapachy świata. Kwiatów pomarańczy, dymu, popiołu i wczorajszych gnijących resztek wyrzuconych na ulicę, i kadzidła, i oślich odchodów. Poczułem, jak przepełnia mnie niewyobrażalne szczęście. To jest cud i znak, że każdego dnia świat powstaje od nowa i daje nam nową szansę na Tikkun. Oddaje się nam w ręce ufnie, jak ogromne, niepewne siebie zwierzę, kalekie i zależne od naszej woli. I my musimy je zaprząc do naszego dzieła. Czy na podłodze zostanie po Jakubie przezroczysta wylinka? Zapytał przejęty Herschele. A ja wstałem i w świetle wschodzącego słońca, przy wtórze zawodzenia muezina, tańczyłem. Tego dnia Jakub obudził się zły i cierpiący. Kazał pakować cały marny dobytek, a że nie mieliśmy pieniędzy na statek, ruszyliśmy na osłach wzdłuż brzegu na wschód. Gdy w drodze do Adrianopola obozowaliśmy nad morzem, Jakub syczał z bólu i choć robiłem mu okłady, nic to nie pomagało. Wtedy któraś z przejezdnych, jakaś kobieta na ośle, zapewne też czarownica, jak wszystkie saloniczanki, poradziła mu, żeby wszedł do słonej morskiej wody i stał tam, ile wytrzyma. Jakub zrobił, jak mu kazała, ale woda nie chciała go przyjąć. Słaniał się w niej, przewracał. Morze wypychało go słabego na brzeg. Próbował więc rzucić się na fale, ale wyglądało to tak, jakby one uciekały przed nim i on zostawał w mokrym piasku. Wtedy sam widziałem i mówię to jako świadek. Jakub podniósł ręce do nieba i jął strasznie krzyczeć. Krzyczał tak, że wszyscy podróżni zatrzymali się zaniepokojeni i rybacy, co oporządzali sieci, znieruchomieli w pół gestu. I handlarki, co zaraz przy porcie sprzedawały ryby prosto z koszy. I nawet żeglarze, co właśnie przybili do portu, podnieśli głowy. Nie mogliśmy z Nussenem tego słuchać. Zatkałem uszy i wtedy stała się rzecz dziwna. Nagle morze go wpuszcza do siebie. Przypływa fala i Jakub zanurza się w niej po szyję i wreszcie na chwilę cały znika pod wodą. Migają tylko jego dłonie i stopy. Woda obraca go jak kawałek drewienka. W końcu wydobył się na brzeg i leżał na piasku jak nieżywy. Podbiegliśmy z Nussenem i mocząc nasze szaty, wyciągnęliśmy go dalej i, prawdę mówiąc, myślałem, że się utopił. Ale po tej kąpieli skóra cały dzień schodziła z niego płatami, a spod spodu wyłaniała się nowa i zdrowa. Różowa niczym u dziecka. W dwa dni Jakub wyzdrowiał. I kiedy dotarliśmy do Smyrny, był znowu młody i taki piękny, i pełen światła, jak to on. I właśnie taki pokazał się żonie. Nachman jest bardzo zadowolony z tego, co napisał. Waha się, czy nie wspomnieć o przygodach na morzu, o tym, co się wydarzyło, gdy płynęli statkiem. Właściwie mógłby to opisać. Podróż była wystarczająco dramatyczna. Macza więc pióro i zaraz potem strzepuje krople atramentu na piasek. Nie. Nie będzie o tym pisał. Nie napisze, że za niewielkie pieniądze zgodził się ich zabrać do Smyrny mały stateczek handlowy. Przewóz był tani, ale i warunki bardzo złe. Ledwie umościli się pod pokładem i statek wypłynął w morze. Okazało się, że jego właściciel, pewien ni to Grek, ni Italczyk, chrześcijanin, wcale nie zajmuje się przewozem towarów, ale piractwem. Gdy zaczęli się domagać rejsu prosto na Smyrnę, zrugał ich ten człowiek i groził, że łapami swoich zbirów wyrzuci ich wszystkich do morza. Nachman dobrze zapamiętał tę datę. Było to 25 lipca 1755 roku, w dzień patrona tego strasznego człowieka, do którego ów modlił się żarliwie, spowiadając się ze wszystkich zbrodni, czego musieli wysłuchać i co mroziło im krew w żyłach. Gdy rozpętała się na morzu straszna nawałnica, Nachman pierwszy raz przeżywał coś tak potwornego i powoli docierało do niego, że tego dnia zginie. Przerażony, przywiązał się do masztu, żeby nie zmyły go szalejące fale i głośno lamentował. Potem w panice chwycił się kurczowo płaszcza Jakuba, usiłując się pod nim schować. Jakub, który nie miał w sobie żadnego lęku, próbował go najpierw uspokoić, ale gdy żadne metody nie skutkowały, cała ta sytuacja zaczęła go widocznie śmieszyć, bo dworował sobie wyraźnie z biednego Nachmana. Trzymali się wątłych masztów, a gdy te połamały się od uderzeń fal, łapali się czego popadnie. Woda była gorsza niż rabuś. Wymyła wszystkie łupy spod pokładu stateczku i porwała jednego majtka, który był pijany i ledwie trzymał się na nogach. Śmierć tego człowieka w odmętach sprawiła, że Nachman do reszty przestał nad sobą panować. Bełkotliwie wymawiał słowa modlitwy. Łzy, równie słone jak woda morska, zaślepiały mu oczy. Jakuba najwyraźniej bawiło przerażenie Nachmana, bo po spowiedzi pirata teraz kazał spowiadać się jemu i, co najgorsze, kazał składać Bogu różne obietnice, a on, Nachman, w swoim przestrachu zobowiązał się z płaczem, że nie tknie już więcej wina ani okowity, że nie będzie palić fajki. Przysięgam, przysięgam, krzyczał z zamkniętymi oczami, zbyt przerażony, żeby rozsądnie myśleć, co wzbudziło w Jakubie wielką radość, także rechotał wśród burzy niczym demon. I że będziesz po mnie zawsze gówna sprzątać, przekrzykiwał sztorm Jakub. A Nachman odpowiadał, przysięgam, przysięgam i dupę mi podcierać, wołał Jakub. I dupę Jakubowi podcierać, przysięgam, przysięgam na wszystko, odpowiadał Nachman. Aż inni, słuchając tego, też zaczynali pokładać się ze śmiechu i dworować sobie z rabina. I to ich zajęło w końcu bardziej niż burza, która przeszła jak zły sen. Nawet teraz nie przechodzi Nachmanowi wstyd i poczucie poniżenia. Nie odzywa się słowem do Jakuba aż do samej Smyrny. Choć ten go wiele razy ramieniem do siebie przygarnia i klepie poufale po plecach. Trudno jest wybaczyć zabawę z cudzego nieszczęścia. Lecz, co niezwykłe, znajduje w tym Nachman jakąś dziwną przyjemność. Blady cień niewypowiedzianej rozkoszy, lekki ból, gdy ramię Jakuba ściska mu kark. Wśród tych wszystkich przysiąg, które Jakub ze śmiechem wymusił na Nachmanie, była też i ta, że nigdy go nie opuści.